Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Baszty, bramy, mury.
Kalendarzowa jesień powoli dobiega końca, ale zima nie ma ochoty jeszcze do nas zawitać. Może więc wybierzemy się na spacer. Spacer po lokacyjnym Kaliszu. Tenże Kalisz, jak przystało na porządne, średniowieczne miasto, otoczony był murami obronnymi, mającymi zapewnić Kaliszanom poczucie bezpieczeństwa. I choć z owej murowanej tarczy miasta niewiele zostało, warto odbyć spacer wzdłuż reliktów Pierścienia Obronnego, warto też przypomnieć sobie, co składało się nań w jego najlepszych czasach. Pierwsze fortyfikacje, póki co drewniano-ziemne, pojawiły się w Kaliszu lokacyjnym za Przemysła II w końcu XIII wieku. Z kroniki z 1283 roku, sporządzonej przy dokumencie fundacyjnym pobliskiego Szpitala Świętego Ducha, wynika, że były w nich bramy. Już zatem wówczas gród miał system obronny, najprawdopodobniej składający się, jak na wcześniejszym zawodzie, z drewnianych palisad i wałów ziemnych. Dość szybko zaczęto zastępować je ceglanym, stojącym na kamiennym fundamencie murem. Krzyżacy, którzy zdobyli gród na Zawodziu i Stare Miasto w 1331 roku, nowego miasta przez owe mury zdobyć nie zdołali. Dwa lata później ziemiowit z Mazowsza także musiał odstąpić od oblężenia miasta, spaliwszy tylko jedną z baszt. W połowie XIV wieku Kazimierz Wielki system umocnień obronnych obmurował, rozbudował i w sposób istotny zmodernizował. W 1361 roku powstał ostatni element muru, brama południowa, czyli wrocławska. Posiadanie murów znacznie wzmocniło status Kalisza jako miasta handlowego. Ich obwód zakreślał formę owalu, dostosowującego się do układu wodnego opasującego miasta, a ich przebieg zmienił się jedynie nieznacznie pod koniec XVI wieku w związku z rozbudową Fundacji Jezuickiej Karnkowskiego. Nieco wcześniej, po wielkim pożarze miasta w 1537 roku, mury zmodernizowano pod kierunkiem Jana z Poznania i Italusa Blasiusa. Umocnienia przystosowano też wówczas częściowo do zastosowania obrony artyleryjskiej. Obie bramy wyposażono w przedbramia z podwójnymi, okrągłymi basztami flankującymi most i dodano kilka baszcz ze strzelnicami dla artylerii. W trakcie kolejnych napraw i modernizacji w XV i XVI wieku korona muru została przebudowana, m.in. zamurowano prześwity. Baszty stały gęściej i bardziej regularnie od strony południowej, a od zachodu i północy w odstępach 40-60 metrów. Były to budowle trzyścienne, prostokątne, otwarte do wnętrza miasta. Nie jest pewne, czy wszystkie miały dachy. No to pospacerujmy nieco. Spacer rozpoczniemy na dzisiejszym placu Jana Pawła II. Miasto leżące na ważnym szlaku handlowym Śląsk-Pomorze chroniło odcinek drogi i stąd dwie jego najważniejsze bramy nosiły nazwy Wrocławska i Toruńska. Mniej ważnymi z punktu widzenia handlowego były bramy Piskorzewska, zwana także Pystrską, oraz Łazienna. W części południowo-wschodniej murów umieszczona była brama nad kanałem, która służyła jednak nie do przejazdu, lecz do wyjścia na zewnątrz ścieku, przypuszczalnie pozostałości po niegdyś przez środek miasta płynącej od nodze Prosny. Brama toruńska stała w pobliżu dzisiejszego przystanku autobusowego na placu Jana Pawła II. Za nakrytą bramą wejściową od strony przedmieścia toruńskiego był korytarz, w którym po lewej i prawej stronie stały niewielkie baszty okrągłe, połączone górą pomieszczeniem, z którego niegdyś opuszczano most zwodzony przez przechodzący w poprzek bramy kanał, a dalej wiódł korytarz zamknięty właściwą bramą miejską. Z końca XVII wieku pochodzi opis bramy i stojącej przy niej strażnicy. Brama toruńska, podobnie jak wrocławska, zbudowana, tyle że dodatkowo pięknymi malunkami zewnątrz wyozdobiona. Brama wszytka, dobrze sporządzona i wybielona z odnowieniem herbów, wychodząc z miasta, odmalowanych. Nad zwodem, za bramą zaraz, po obydwu stronach wymalowano dwa obrazy. Jeden Najświętszej Matki Boskiej, a drugi Salvator Mundi. Nad tymi obrazami w pośrodku, pomiędzy zwodem, orzeł de novo odmalowany. Ex opposito zaś tej bramy, na pomienionej strażnicy dwa herby. Jaśnie wielmożnego pana generała, a drugi wojewodzina naszego. Na drugiej stronie ku ojcom reformatom tejże strażnicy obaj święci. Jeden święty Roch, drugi święty Sebastian, aby strzegli miasta naszego Kalisza od morowego powietrza, są wymalowani. Przed bramą stał most. W 1767 roku liczył 63 łokcie długości i 15 szerokości, czyli około 11 metrów na 5 metrów. W bramie było też pomieszczenie dla straży, kordegarda. W 1659 roku brama wyposażona była w 3 działka polne na kółkach, działko urżnięte przed bramą i 2 moździerze. Bramę rozebrano w końcu XVIII wieku. W czasie potopu, po wpuszczeniu do miasta, Szwedzi nieco podreperowali mury, ale wkrótce, podczas ich walk obronnych z wojskami Czarnieckiego, ponownie uległy zniszczeniu. W 1658 roku mury obroniły miasto przed włóczącymi się po okolicy opłacanymi głodnymi oddziałami wojskowymi. Po raz ostatni spełniły swoją funkcję w 1769 roku podczas ataku konfederatów barskich. Zamknięci w Kaliszu Rosjanie przetrwali oblężenie. Pierścień murów był już jednak wówczas mocno nadwyrężony, jak widać to na panoramie grodu rozpostartej u stóp świętego Paschalisa adorującego Matkę Boską w obrazie Jatkowskiego z 1715 roku. Niektóre baszty w tym czasie były już w zupełnej rozsypce. Kiedy rozwój broni palnej, a szczególnie artylerii, przesądził los umocnień z cegły, posłużyły jeszcze długo handlowym interesom miasta, pomagały bowiem w pobieraniu wszelkich opłat od wchodzących w jego obręb. Przegląd i ocena murów przez Komisję Dobrego Porządku wyrażona w opisie zatytułowanym Wizyta miasta Jego Królewskiej Mości Kalisza w roku pańskim 1778 przedstawia stan już zupełnego ich upadku. Brama wrocławska miała tak popękane mury, że miejscami rękę włożyć można, baszty bez dachów i też spękane szpetnie, w murach dziury tylko sztachetami zasłaniane, zrujnowany wierzchołek bramy toruńskiej, a wieża zamku stoi, lecz co się tylko ma obalić. Nic też dziwnego, że komisja rozpoczęła rozbiórkę murów. Kolejna wizytacja rysuje katastrofalny stan miejskich obwarowań. Za 4 lata Kalisz spali się doszczętnie, a rok później wkroczą doń Prusacy. Nowe władze, niejako wypełniając postulaty Komisji Dobrego Porządku z ostatnich lat niepodległości, przystąpią do porządkowania miasta i rozbiórki obwarowań. Jako pierwsza przestanie istnieć brama wrocławska. Dzieło otwierania się miasta zostanie ostatecznie ukończone około 1806 roku. Wprawdzie w 20 lat później na planie Bernarda długie odcinki murów były jeszcze zarysowane przy kościele św. Mikołaja między ulicami Piskorzewską a Złotą, na tyłach synagogi. Biegły też prawie wzdłuż całej Kazimierzowskiej, ale stopniowo i one się kurczyły. Obecnie z pierwotnych murów zachowało się, zliczając długość wszystkich odcinków, około 300 metrów. Obok bramy toruńskiej stał zamek z niewielką narożną basztą od strony zewnętrznej, a nieco dalej baszta zwana zamkową. Ich już nie ma, za to możemy obejrzeć fragment murów w podwórku Parczewskiego 2-3-4. Przy dzisiejszej ulicy Szklarskiej stała następna baszta, otwarta od strony miasta. Za uliczką mamy najdłuższy z zachowanych fragment murów, około 80-metrowy. Była tam też baszta nadwieszana. Sporniki, na których wisiała, widoczne są do dzisiaj w murze. Ta forma architektoniczna charakterystyczna była dla budownictw miast śląskich i z terenu Pomorza Zachodniego, natomiast w Wielkopolsce raczej niespotykana. Mury wzniesiono z cegły na fundamencie kamiennym. Całość łączono zaprawą wapienną. Obwarowania liczyły około 1600 metrów i otaczały 18-hektarową przestrzeń. Wysokość murów wahała się od 6 do 9 łokci, czyli od 4 do 6 metrów, a grube były na 3 łokcie, czyli niespełna 2 metry. Zwieńczone były blankowanym krenelarzem ze strzelnicami. Usytuowano w nich łącznie 22 wieże i baszty, a nawet 25 chyba, bo na planie Politalskiego są jeszcze 3 między Dorotką a Ogrodem Jezuitów. Średniowieczne mury, co tutaj widać najlepiej, wylicowano w wąku wedyjskim, słowiańskim lub polskim, gotyckim, zaś te XVI-wieczne z naprzemiennych warstw główek i wozówek. Gotyckie cegły były większe od współczesnych, a przez to cięższe. Jedna ważyła około 4 kg. Wyrabiano je ręcznie, na ich powierzchni widać więc czasem odciski palców rzemieślników sprzed wieków. Z tego powodu cegły gotyckie bywają też nazywane palcówkami. Te niedopalone kopciałkami, one są szaro-czerwone, a przepalone zędrówkami. Baszty, przeważnie prostokątne, były wyższe od murów o jedną lub dwie kondygnacje. Niektórzy historycy podają, że basztami opiekowały się cechy, wymieniając nawet pochodzące od nich nazwy, np. garncarska, sukiennicza czy też browarna. Kolejną była baszta zamykająca ulicę Świętego Mikołaja. Również u wylotu następnej ulicy Piskorzewskiej stała baszta piskorzewska z bramą, przez którą można było wyjechać przez brud na rzece poza miasto. Następna baszta tkwiła u wylotu ulicy Złotej, a zniszczony mur przy bożnicy zastąpiono z czasem płotem z wyciętymi w dwóch miejscach przejściami. Na rogu przy Narutowicza stała okrągła, pokryta dachem baszta zwana Wielką albo Katowską. Od niej mur pod kątem prostym kierował się nad rzeką, ku wschodowi. Do lat 60. XX wieku fragment murów na ulicy Narutowicza i Parczewskiego był jeszcze zachowany. Dalej jest już ulica Kazimierzowska. Jej nazwa nawiązuje do zasług króla Kazimierza w dziele umacniania miasta, a cały jej przebieg wiedzie właśnie wzdłuż murów. Jeszcze przed bramą wrocławską była baszta prosto w młyny, a resztki murów z jej okolicy zachowały się na podwórku posesji przy ulicy Kazimierzowskiej 2. W ciągu dzisiejszej ulicy Śródmiejskiej stała brama wrocławska. Poprzedzał ją zwodzony most do młynów, dziś zastąpiony przez most kamienny. Brama broniła dostępu od strony przedmieścia wrocławskiego. Po jej obu bokach stały dwie okrągłe baszty, kryte dachówką i zwieńczone gałkami i chorągiewkami. Za nimi, stanowiącymi pierwszy punkt oporu, ciągnął się około 20-metrowy korytarz, zwany wtedy szyją albo rękawem, zbudowany także z cegły, którym dochodziło się do bramy właściwej. Ta była piętrowa, z górnym pomieszczeniem nad sklepieniem, pod którym opuszczana krata broniła wejścia do miasta. Właściwej bramy strzegła stojąca tuż przy niej, po prawej stronie, wysoka, prostokątna baszta, kryta czterospadowym dachem. Po lewej zaś stała mała baszta, zwana Narożną. W pierwszej połowie XVII wieku brama wyposażona była w 10 hakownic, czyli takich udoskonalonych rusznic, ale bramę rozebrano, jak już wspomniałem, około 1790 roku. Podczas prac archeologicznych w 1993 odkryto jej relikty w postaci fundamentów szyi bramnej i baszty wjazdowej wraz z fragmentami murów. I tu można dodać dwie ciekawostki. W połowie XVII wieku sądzono w Kaliszu szlachcica Wojciecha Kołakowskiego, który w Wielkopolsce zorganizował powstanie chłopskie. Sąd skazał go za kontakty z Kostką Napierskim i z Chmielnickim na śmierć. Wyrok wykonano przez ścięcie i poćwiartowanie oraz przybicie szczątków do bram miejskich. Z kolei pół wieku później władze miasta wydały specjalny regulamin pełnienia służby wartowniczej w bramach. Służbę mieli pełnić strażnicy ze strzelbą dobrze nabitą i szablą. Przy kościele i klasztorze franciszkanów stały następne dwie baszty, franciszkańska i nad kanałem, której po rozbudowie urządzono więzienie, a później wychodki. Pod basztą, jak już mówiłem, połączoną przejściem z klasztorem, płynął jeden z kanałów prosny, służących do wyprowadzania ścieków z miasta. Na kolejnym odcinku baszt było już mniej. Naturalną obronę zapewniał bagnisty teren obecnego parku. Była zatem jeszcze baszta łazienna, a obok w murze była czwarta brama, furta raczej, zwana też łazienną, która zastąpiła stojącą tu w poprzednim układzie murów bramę wschodnią. W tym miejscu warto zajrzeć na podwórko posesji przy ulicy Kadeckiej, by przyjrzeć się kolejnym zachowanym fragmentom murów z najstarszym typem układania cegieł. Następną w kolejności basztę, zwaną jezuicką, podbudowano dopiero w XVI lub nawet w XVII wieku po sprowadzaniu do miasta jezuitów, w którym poczęto budować wielki kompleks gmachów. Plany budowniczych przewidywały wyjście z częścią budowli poza obręb murów. Jezuici zgodę na to od miasta uzyskali, pod warunkiem wszakże, iż przesunięta w ten sposób o około 50 metrów linia obrony miasta na nowo zabezpieczona będzie murem i basztą. Zniknęła więc dawna brama furtczana z furtą stojącą przy zlikwidowanej ulicy Furtecznej, a powstała nowa w innym trochę miejscu. Wyposażenie w broń obrońców miasta nie oszałamiało wówczas. Na przykład w 1622 roku jezuici posiadali 5 działek, 36 hakownic, ale 13 z nich było bez zamków, 6 mieczy, 10 kijów żelaznych i niepełną beczkę prochu. Istniało wprawdzie wówczas towarzystwo strzeleckie i każdy miał obowiązek stawić się w razie potrzeby z własną bronią, ale towarzystwo liczyło tylko 50 członków. Poza tym istniał urząd hetmana, dowódcy straży nocnej, ale raczej sobie dworowano z niego. Natomiast wodę w oblężonym mieście miało dostarczyć kilka studzień i niestety tylko częściowo kryty wodociąg z Korczaka. Dwupiętrowy obiekt baszty, widoczny jeszcze na obrazie Jatkowskiego, ulegał jednak przemianom. Najpierw przerobiono go na modną basteję, skutecznie ponoć broniącą przed ogniem artyleryjskim i mogącą razić wroga na otwartym tutaj terenie. Opis murów z 1778 roku już nie uwzględnia go jako basztę. Przypuszczalnie już w XVIII wieku basteję przerobiono na browar, wyrabiający piwo dla jezuitów i uczniów kolegium. Jeszcze później, wstyd przyznać, ową kiedyś obronną budowlę przerobiono na ubikację jezuickiego kolegium. Według niektórych zresztą opinii toaletowe przeznaczenie miała ta baszta od początku. Po istotnych kolejnych, już współczesnych przebudowach znamy ją pod postacią tak zwanej wanatówki. Od 1970 roku pracowni i mieszkania malarza Józefa Wanata, później siedziby Klubu Związków Twórczych, a po kolejnych latach klimatycznej restauracji. W jej okolicy w 1980 roku odkryto duże fragmenty murów obronnych, do których dostęp jest jednak obecnie dość utrudniony. Pierścień zamyka ostatni z zachowanych fragmentów murów z osławioną basztą dorodką, przy której, rzecz jasna, zatrzymamy się nieco dłużej. Dorodka. Półokrągła, obecnie jedyna zachowana baszta kaliska, powstała pod koniec wieku XIV jako budowla o kształcie prostokątnym. Później, prawdopodobnie w XVI wieku, przy okazji przebudowy Bramy Toruńskiej i odbudowy murów po wielkim pożarze miasta, uległa przebudowie i zyskała zachowany do dzisiaj półokrągły kształt. Jej obwód na zewnątrz wynosi ponad 5 metrów, a wewnątrz niespełna 4. Jest dwukondygnacyjna, wyposażona w okrągłe otwory strzelnicze. Stożkowy daszek kryty jest obecnie gontem. Na piętrze znajdowała się maleńka izdebka, do której prowadziły drewniane schodki z poręczą, a w podziemiu była jeszcze sklepiona piwniczka. Zwana dorodką dopiero od połowy XIX wieku, wcześniej w XVI nazywano ją skarbem, a od 1788 roku określano ją z łaciny mianem carceres. Oprócz funkcji obronnych była zatem w tym czasie również więzieniem. Później mieszkał tam dziad kościelny, w niej również swoją szkółkę prowadził organista. Z biegiem lat dorodka niszczała, zabudowana domami mieszkalnymi skrywała się przed okiem kaliszan. Przy ówczesnej ulicy Parkowej, w okresie międzywojennym biegnącej blisko jeszcze niezasypanego kanału Babinki, stał bowiem szereg nędznych chałupek, z uwagi na swoją konstrukcję drzewno-gliniastą, nazywanych dosadnie lepiankami. Właścicielem jednej z nich, pod numerem 5, graniczącej najbliżej z basztą, był znany kaliski historyk Józef Raciborski. W Innym mieszkała słynna rodzina muzyków wiłkomirskich. A przecież tuż obok, od 1902 roku, stał szacowny gmach Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego. Prasa tymczasem donosiła, że przy samym końcu ulicy działały ustępy, później zamienione na drwalniki, a wilgoć naruszała mury baszty. Gazety bezskutecznie domagały się remontu zabytku, ironizując: ani urząd konserwatorski, ani też władze miasta czy powiatowe nie przystąpiły do koniecznych prac, jakby na ten cel potrzebne były miliony. Sprawa nędznych chałupek z Parkowej ciągnęła się jeszcze po śmierci Raciborskiego w 1936 roku. Jej kres przyniosły niestety dopiero II wojna i rządy hitlerowców. Odrestaurowana pod koniec lat 60. baszta wraz z rekonstrukcją muru z krenelażem stała się scenografią przegranego przez nas z kretesem turnieju miast Gniezno-Kalisz. Wtedy też basztę wyposażono w kraty i dębowe drzwi. Remont dorodki i resztek murów przez kaliskich rzemieślników w 1969 roku upamiętniony został skromną tablicą. Pobudowano też drewnianą galeryjkę od wewnątrz murów. Wtedy też pojawił się projekt zaadaptowania jej na ekspozycję dziejów murów obronnych. Wykonano nawet plany, ale nie doszło do realizacji. Po reaktywowaniu Bractwa Kurkowego obiekt przekazano im pod opiekę. Zaaranżowany wtedy placyk do dzisiaj służy jako dogodne miejsce plenerowych koncertów. Baszta doczekała się swojej legendy o pięknej i nieusłuchanej córce dumnego i porywczego starosty zamku kaliskiego, dorodce i ubogim pastuszku Marcinku. Marcinek był, według innej wersji, szewczykiem i przynosił córce starosty trzewiki, a któraż kobieta oprze się, gdy kawaler przychodzi z parą nowych butów. Epilog tej zakazanej miłości opisuje Eligiusz Korwalczak w Baśniach i Legendach Kaliskich. Srogi, zapamiętały w swym gniewie, ojciec kazał nieszczęsną córkę żywcem zamurować w baszcie. Do dziś bezchmurne noce księżycowej pełni można niekiedy usłyszeć niesione z wiatrem od baszty ciężkie westchnienia i cichy płacz starościanki. Może i nam uda się usłyszeć kiedyś jej szloch. Natomiast jedna z naukowych koncepcji wyjaśnienia nazwy mówi, że w baszcie zamykano występne dziewczyny nazwane wówczas dorodkami. Haro Haring w pierwszej połowie XIX wieku przekazuje nam opis Kalisza, w którym wszystkie kaliszanki są piękne, również te oczekujące na klientów, które właśnie on chyba jako pierwszy nazwał dorodkami. Wyjaśnienie tego terminu podaje również nieco później Raciborski. Nazwanie miałoby pochodzić od imienia bohaterki historycznej powieści Kraszewskiego pod tytułem Stach Skonar, Doroty Stęczyna, którą z powodu gorszącego życia i złych obyczajów rzucających plamę na honor rodu bracia uwięzili w wieży zamkowej. I tak od niej właśnie baszty murów miejskich, w których kobiety tak występne więziono, zwano ogólnie dorodkami. Pora zakończyć nasz nostalgiczny spacer. Zatoczyliśmy koło i po ponad 1,5-kilometrowej wędrówce wróciliśmy w okolice placu Jana Pawła II. Mury, baszty i bramy, które oglądaliśmy, częściej oczyma wyobraźni niż w rzeczywistości, otaczając miasto, dawały kiedyś jego mieszkańcom namiastkę poczucia bezpieczeństwa. Dziś w wielu miejscowościach stanowią często atrakcję turystyczną. Fakt, że w Krakowie, Toruniu czy Paczkowie, nie wspominając na przykład o francuskim Carcassonne, zachowały się większych niż w Kaliszu fragmentach. Zważywszy jednak, że w środkowej Polsce tego typu obiektów nie ma aż tylu, może warto by pomyśleć o sprzedaniu ich jako produktu turystycznego. A dorodka nie musiałaby wtedy zawodzić nad niewykorzystaną szansą, jaką stanowi baszta ze swoją romantyczną legendą.